To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry Mateuszu.
Szyja, szyjka, szyjeczka, szyjunia.
Boli?
Nie, grzdyl wyskoczył.
Grzdyl wyskoczył, to musisz iść do doktora od szyi. Nie wiem, kto się taką szyją zajmuje, różnymi grzdylami na szyi. Podejrzewam, że dla większości z naszych pacjentów dobrym kierunkiem byłby laryngolog, ewentualnie endokrynolog, bo wielu z nas grzdyl na szyi kojarzy się jednoznacznie z guzem tarczycy.
Ale teraz są modne, wąskie specjalizacje, więc może szyjolog, taki bardziej zaawansowany laryngolog.
No tak, to jest duży problem, dlatego że sam dobrze wiesz, wykonując badania USG, że ta szyja wcale taka prosta do badania nie jest. To jest niewielka część naszego organizmu, ale o niezwykle skomplikowanej anatomii, a wielu z nas zatrzymuje się na etapie poznawania tarczycy i ewentualnie węzłów płonnych.
I to jest troszeczkę problem. Faktycznie szyja, choć jest to mały rejon ludzkiego ciała i głównym wskazaniem do tego, żeby jeździć głowicą po szyi jest badanie USG tarczycy, nie jest taka banalnie prosta w ocenie ultrasonograficznej, jakby się powszechnie mogło wydawać. Bo to nie jest tak, że albo będziesz miał coś w tarczycy, albo coś w śliniankach. Tylko w tej przestrzeni pomiędzy tarczycą, śliniankami, tchawicą, ramieniami żuchwy, zatopionych jest jeszcze wiele struktur.
Mało tego, poza tymi strukturami, które mają się tam prawo pojawić, jest też wiele przestrzeni potencjalnych i tych rzeczywistych, gdzie mogą się znaleźć albo obszary płynowe, martwica, ropnie, ropniaki, albo różnego rodzaju stany zapalne, nie wspominając o guzach, które mogą wychodzić zarówno z mięśni, jak i z innych struktur anatomicznych, które tutaj widzimy.
No właśnie, bo powiedzieliśmy sobie o tym grzdylu, który komuś wyskoczył na szyi. To oczywiście może być nagle powiększająca się zmiana ogniskowa czy guz tarczycy, o czym mówiliśmy już wcześniej. Pamiętajmy i to podkreślmy jeszcze raz, że nie każdy ból szyi czy ból tarczycy to od razu choroba de Kerveina. Pamiętajmy o nisko zróżnicowanych rakach tarczycy, jak rdzeniasty anaplastyczny, które szybko mogą rosnąć. One również będą dawały ból szyi. Ale ten ból szyi czy guz szyi to nie tylko tarczyca czy węzły chłonne czy ślinianki, ale także to, o czym powiedziałeś. Mięśnie. Nie zapominajmy, że szyja też składa się z mięśni.
No i niestety tych mięśni jest dość sporo i one mają dość skomplikowany przebieg, dość skomplikowane położenie. Wiele z nich sąsiaduje ze sobą i to są mięśnie, które są stosunkowo niewielkie. W związku z tym, mimo że je bardzo ładnie widać w badaniu USG, bardzo trudno jest je nam ponazywać. Niewielu z nas pamięta, jak po kolei te mięśnie się nazywają, skąd dokąd biegną i w jaki sposób poradzić sobie z oceną tych mięśni, czy one w ogóle mają znaczenie, czy ma znaczenie wiedza na ten temat, skąd dokąd te mięśnie biegną i jakie nazwy ze sobą niosą.
Tak trochę kokietujesz, bo ja jestem przekonany, że ci z Państwa, którzy byli na naszym piątym spotkaniu naszego kursu ultrasonografii tarczycy i szyi, doskonale o tym wiedzą. Ale pamiętajmy, że by wykroczyć dalej, żeby grzebać w cudzysłowie w tych mięśniach, pamiętajmy o fibromatozie scoli, pamiętajmy o rabdomiosarkoma, która też w tych mięśniach może się pojawić. Może być krwawienie do mięśnia, zerwanie mięśnia przy urazie szyi u pacjentów dorosłych na przykład.
Tak, i mogą być różnego rodzaju inne zmiany nowotworowe, które te mięśnie naciekają. To są rzeczywiście te struktury czy te zmiany patologiczne, które możemy w większości sytuacji bez problemu zobaczyć w badaniu USG. Ale też te mięśnie, które my widzimy na szyi, one nam ułatwiają trochę orientację, więc warto jest znać te podstawowe grupy mięśniowe, czy podstawowe te największe mięśnie, po to, aby kolejnej osobie, która po nas wykonuje badanie albo która interpretuje ten wynik, było łatwiej odnaleźć się w tych wszystkich przestrzeniach, które są obecne na szyi.
Bo z tymi mięśniami to trochę chodzi o to, żeby raz nie pomylić mięśni z innymi strukturami, na przykład brzuśce przednie mięśni dwubrzuścowych w okolicy podbródkowej można pomylić z węzłami chłonnymi, ale także możemy pomylić na przykład mięsień długi szyi po stronie lewej pacjenta z przełykiem. Z kolei inne mięśnie są ważne, bo są dla nas wyznacznikami anatomicznymi pewnych struktur. Takim mięśniem jest na przykład mięsień żuchwowo-gnykowy.
To jest ten mięsień, dzięki któremu my bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć u naszych pacjentów wyrostek górny ślinianki podżuchwowej, przez który przechodzi przewód wyprowadzający z tejże ślinianki, biegnący do okolicy ślinianki podjęzykowej. I to dzięki właśnie temu mięśniowi jesteśmy w stanie poszukać ewentualnych cech poszerzenia przewodu wyprowadzającego i obecnych złogów w śliniance podżuchwowej.
Biegnie, przewód wyprowadzający ślinianki podżuchwowej, dośrodkowanie, dochodzi do ślinianki podjęzykowej i kończy się w jamie ustnej. I w ten sposób powinniśmy go prześledzić, abyśmy zobaczyli, czy nie ma w nim żadnych ech wewnętrznych, złogów na przykład, które mogą być przyczyną nawracających zapaleń bakteryjnych ślinianek podżuchwowych.
To jest ten kolejny przykład mięśnia, który nam pomaga w znalezieniu pewnych struktur, tak jak mięsień most, ten największy mięsień na szyi, który każdy z nas doskonale wie, gdzie leży. Zobacz, ile on ma ukrytych funkcji dla sprawnego ultrasonografisty. Po pierwsze, wzdłuż tego mięśnia ustawiamy głowicę, żeby zmierzyć podłużny wymiar prawego i lewego płata tarczycy, bo te płaty leżą skośnie, tak jak sam przebieg mięśnia. Po drugie, do przyśrodka od tego mięśnia w sąsiedztwie podziału tętnicy szyjnej wspólnej będziemy szukać cech torbieli bocznej szyi. Po drugie, do tyłu od tego mięśnia biegnie nerw dodatkowy i wzdłuż tego nerwu i wzdłuż tylnej krawędzi mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego widzimy najliczniejszą grupę węzłów chłonnych na szyi, czyli węzły trójkąta tylnego szyi. Po trzecie, ku dołowi, tuż nad obojczykiem, zwłaszcza po prawej stronie u naszych pacjentów, czy po lewej stronie, będziemy szukać również innych zmian patologicznych, czy to węzłów chłonnych nadobojczykowych, czy to zmian płynowych, które mogą się tu lokalizować.
W szyi jest troszkę tak, że nie trzeba jakoś bardzo intensywnie machać głowicą, ale trzeba ją umiejętnie i dość precyzyjnie ustawić. Na przykład takie ustawienie głowicy, że na jednym ekranie widać śliniankę podżuchwową i język i kierujemy potem wiązkę ultradźwiękową ku dołowi, pozwala nam uwidocznić
taką strukturę, o której często zapominamy, czyli migdałek podniebienny.
A którą? Widać, którą łatwo można znaleźć, ba, uwaga, nie tylko u dzieci, ale wiedza o tym, gdzie szukać migdałków, przydaje się również u pacjentów dorosłych.
Bo dzięki temu znajdziemy i ropnie okołomigdałkowe, i ropnie migdałka, i zmiany o charakterze nowotworowym, i różne inne zmiany patologiczne, które mogą w sąsiedztwie tegoż migdałka być dobrze widoczne w badaniu USG. To jest niedoceniana okolica ze strony ultrasonografistów. To jest taka okolica, o której my często zapominamy, a która może nam bardzo pomóc w naszej codziennej praktyce.
Bo wszystko jest dobrze, dopóki nie zgłosi się do nas pacjent i my od razu sobie zakładamy, że ta zmiana to na pewno wychodzi z tarczycy albo jest węzłem chłonnym, ale tarczyca zdrowa, zdrowiusieńka, węzły chłonne ultrasonograficznie też w porządku i pacjent ma zmianę od urodzenia, urodził się z nią, nie wiedział, że ją ma i nagle ta zmiana w życiu mu się pojawia. Może być to torbiel środkowa szyi, może być to torbiel boczna szyi, ale mogą to być też malformacje limfatyczne.
I każda z tych zmian, o których mówisz, potencjalnych zmian, z którymi mamy prawo się urodzić, będzie widoczna w innej lokalizacji. I znowu ta znajomość pewnych punktów odniesienia, punktów topograficznych nam jest bardzo przydatna. No bo jeżeli myślimy o torbieli środkowej szyi, to przede wszystkim szukamy kości gnykowej u naszych pacjentów i patrzymy, czy ta zmiana płynowa, którą widzimy, jest położona pośrodkowo albo blisko linii pośrodkowej szyi w sąsiedztwie kości gnykowej, najczęściej na jej wysokości lub poniżej tej kości gnykowej. I wtedy mamy łatwość w interpretacji tego obrazu. Wiemy, że jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania zagadki, co to jest za torbiel. Mam na myśli torbiel środkową szyi. A jeżeli widzimy zmianę o charakterze płynowym, albo jednej przestrzeni płynowej, albo torbielowatej zmiany, która jest zlokalizowana przede wszystkim u małych dzieci w lewej okolicy nadobojczykowej czy nad lewym ramieniem, to myślimy o malformacjach naczyniowych, o malformacjach naczyń limfatycznych, bo tutaj bardzo często tak zwane naczyniaki limfatyczne będą się lokalizowały. Drugim miejscem, gdzie je znajdziemy, jest okolica podjęzykowa.
Ta szyja też jest dość funkcjonalnie skomplikowanym narządem z racji układu limfatycznego. Przecież od szyi jest już tylko malutki kawałek do lewej okolicy nadobojczykowej.
A ta lewa okolica nadobojczykowa to, tak jak już wiele razy mówiliśmy i w naszych podcastach, i piszemy o tym na stronach eduson.pl, jest czubkiem góry lodowej tego, co dzieje się w organizmie naszych pacjentów. Bo tam, gdzie dochodzi przewód piersiowy, tam bardzo łatwo dochodzi do przerzutów, do węzłów chłonnych z różnego rodzaju zmian patologicznych, czy to z obrębu śródpiersia, czy klatki piersiowej, czy ściany klatki piersiowej, czy z jamy brzusznej, czy tak jak u młodych mężczyzn, z guzów jąder.
Pamiętajmy, że szyja to także naczynia. A jak naczynia, to niekoniecznie one muszą być badane, bo ktoś został skierowany na dopplera tętnic domózgowych, ale czasami możemy przy okazji badań innych struktur szyi zauważyć, że ktoś ma, no nie tylko miażdżycę, bo to już jest oczywiste, to już te blaszki miażdżycowe widać, ale sam fakt pogrubienia kompleksu intima media, albo na przykład możemy czasami zauważyć, że ktoś czy po radioterapii szyi, czy z innych przyczyn ma zakrzepicę żyły szyjnej wewnętrznej.
Albo ma poszerzone żyły szyjne, poszerzone naczynia szyjne, co może być objawem na przykład zespołu żyły głównej górnej, jak i zmian patologicznych, które w obrębie śródpiersia uciskają na naczynia, utrudniając odpływ krwi żylnej z obrębu głowy i szyi.
Szyja ultrasonograficznie to nie jest prosta sprawa. Najczęściej w naszej codziennej praktyce obserwujemy dwa podejścia. Albo skupianie się tylko na tarczycy i na węzłach chłonnych i udawanie, że nie istnieje nic innego, albo skupianie się na śliniankach i nazywanie tego USG ślinianek, przez co jest bardziej specjalistyczne i bardziej wyuzdane, bo to już takie ho, 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 wymuskane USG ślinianek, a nie ma w nas endogennej potrzeby dążenia do tego, żeby te niuanse szyjne eksplorować.
My sobie w czasie tego dzisiejszego podcastu skaczemy od sasa do lasa. Często pewnie mieli Państwo wrażenie pewnego chaosu w tym, co mówimy, ale robimy to absolutnie celowo, bo taka jest też nasza codzienna praca. Raz pacjent przyjdzie ze zmianami w obrębie ściany naczyń krwionośnych, drugim razem, tuż za chwileczkę, przyjdzie pacjent z dużym guzem w obrębie tarczycy, a za chwileczkę spotkamy pacjenta ze zmianą płynową na szyi i będziemy musieli przeprowadzić diagnostykę różnicową, czy jest to malformacja naczyń limfatycznych, czy jest to poszerzone naczynie żylne, czy jest to torbiel boczna, bądź środkowa, bądź okolicy podjęzykowej. I to wszystko każe nam bardzo szeroko patrzeć na ten kawałek naszego ciała, jakim jest szyja.
To nie jest skakanie. Nie da się, tak jak w atlasie anatomicznym, wyciąć tylko naczyń i teraz badam tylko naczynia, teraz badam tylko ślinianki. To jest mały rejon na jednym przyłożeniu głowicy. Można zobaczyć 4-5 różnego rodzaju struktur. Trzeba nauczyć się je interpretować.
I czasem przykre jest takie doświadczenie, kiedy pacjent przychodzi na badanie USG tarczycy, lekarz wykonuje to badanie, widzi, że w tarczycy jest wszystko w porządku, ale znajduje się gdzieś coś nieprawidłowego w obrębie szyi i zaleca wykonanie kolejnego badania, specjalistycznego badania ultrasonograficznego szyi, gdyż najprawdopodobniej mamy do czynienia ze zmianą patologiczną w obrębie struktur szyi. A to zalecenie wynika tak naprawdę tylko i wyłącznie z braku podstawowej wiedzy na temat i anatomii ultrasonograficznej, i możliwych patologii, które można znaleźć na szyi.
Zatem szyja, szyjunia, szyjeczka, abyśmy nie mieli problemów z szyją.
I w życiu, i w pracy zawodowej. Tego Państwu i sobie również życzymy.
Na zdrowie.
Na zdrowie.